Zapraszamy na podcast Najgorsze Zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. Ta katastrofa wstrząsnęła krajem. 150 imprezowiczów wpadło do lodowatej Tamizy. Nie obyło się bez ofiar. Śmierć 51 osób w stolicy kraju zszokowała wszystkich. Jednak najgorsze dopiero miało nadejść. Tragedia Marchioness do dziś budzi emocje. Najgorsze zbrodnie Anglii. Marchioness. Sierpnia 1989 roku pogłębiarka Bowbell zderzyła się ze statkiem wycieczkowym Marchioness. Utonęło 51 osób. Po latach walki o prawdę rodzinom powiedziano, że ich bliscy padli ofiarą bezprawnego pozbawienia życia. Jednak nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności. Bezprawne pozbawienie życia wydaje się adekwatnym określeniem. Doszło do zbrodni i można wskazać jej sprawców. Zbrodnią był także sposób, w jaki zajęto się sprawą. Latem 1989 roku Jonathan Fan, właściciel agencji fotograficznej, organizował urodziny swojego przyjaciela Antoana. Kończył on 26 lat. Pragnął czegoś nowego i wpadł na pomysł, żeby przyjęcie odbyło się na statku. Po kolacji wraz z resztą znajomych skierował się ku Tamizie. Łódź pochodziła z lat 20. Miała dwa poziomy, a między nimi dodatkową przestrzeń na rufie ze stołami i krzesłami. Trwał odpływ. Trap był stromy i chybotliwy. Jonathan stał przy wejściu i zapraszał gości do środka. Jednym z nich był Andrew Sutton, który po wejściu skierował się na dziób. Była z nim jego dziewczyna Helen i Tony Lowe, pomocnik fotografa. Na dole panowała ciasnota. Przebywało tam kilkanaście osób i szybko zrobiło się gorąco. Łódź była bardzo wąska. Sean Lockwood Croft pojawił się na przyjęciu ze znajomymi. Zawsze uśmiechnięty, spokojny i wesoły. Kochał życie. Ciężko pracował i chętnie się bawił. Miał ogromne poczucie humoru, które pozwalało mu wybrnąć ze wszelkich szkolnych tarapatów. 20-letni Simon Wellington, początkujący model, też przebywał na łodzi. Był zabawny, świetnie rysował, komponował muzykę i grał na gitarze basowej. Łódź Marchioness, na której odbywało się przyjęcie, zbudowano w 1923 roku. W czasie II wojny światowej brała udział w akcji ewakuacyjnej w Dunkierce. Nie była to łódź wycieczkowa. Prawie w ogóle nie była przygotowana na nagłe wypadki. Część okien z pleksiglasu była przesuwna. W razie zagrożenia dało się je wypchnąć, ale uszkodzone blokowały się. Przez brak oznaczeń nie było wiadomo, które okna stanowią wyjścia ewakuacyjne. Około 1:20 w nocy Marchioness wypłynęła z Charing Cross Pier. Dla pasażerów był to radosny wieczór. Świętowali urodziny Antoana, niezwykle towarzyskiego faceta. On i Jonathan Fan obdarzeni byli dużą charyzmą. Organizowali świetne imprezy, na które chętnie przybywali ludzie. Wszyscy byli w doskonałych nastrojach i wiedzieli, że mogą liczyć na dobrą zabawę. Mimo radosnej atmosfery, ryzyko wypadku było wysokie. Nikt nie sprawdził ani nie przeliczył pasażerów. Łódź nie trzymała się jednej strony rzeki, nikt nie stał na mostku i brakowało kontaktu radiowego. Już po kilku minutach rejsu pasażerowie zaczęli mieć złe przeczucia. Nagle poczuli dość mocne szarpnięcie. Przez kilka kolejnych sekund nic się nie działo. Potem nastąpiło mocniejsze uderzenie. 20 sierpnia 1989 roku łódź wycieczkowa Marciones wypłynęła w rejs po Tamizie ze 150 pasażerami. Po kilku minutach została staranowana przez znacznie większy statek, Bowbel. Bowbel to pogłębiarka, która z rzeki pobierała piasek oraz żwir. Żwir trafiał do potężnej maszyny przesiewającej, która ograniczała widoczność z mostka w stronę dziobu i tworzyła tak zwany martwy punkt. Osoba sterująca nie widziała, co znajduje się przed statkiem. Sytuację pogarszał fakt, że tył miał zbyt duże zanurzenie, więc martwy punkt był większy niż zwykle. Z mostka w zasięgu 400 metrów nie było widać wody. Bowbel opuściła miejsce cumowania w Nine Elms tuż po pierwszej w nocy. Kapitan z kilkoma członkami załogi znajdował się na mostku. Dwóch innych stało na dziobie. Z mostkiem kontaktować się mogli jedynie krzycząc. Bowbel mierzyła ponad 80 metrów, trzy razy więcej niż Marciones. Uczestnicy urodzinowego przyjęcia dostrzegli zbliżający się wielki statek. Bowbel wyprzedzała Marciones. To prosty manewr. Marciones powinna była ominąć środek toru wodnego, co zapewne by zrobiła, gdyby słuchała komunikatów. To jednak było utrudnione ze względu na głośną muzykę, która towarzyszyła imprezie odbywającej się na łodzi. O pozycji Bowbel na Tamizie informowały kolejne komunikaty, mimo których Marciones kierowała się w stronę centralnego przęsła Savick Bridge, nie wiedząc, że znajduje się na kursie kolizyjnym. Pierwsze zderzenie nastąpiło na prawo od dziobu Bowbel, około 3 metrów nad wodą. Rozległy się krzyki. Słychać było trzask drewna. Spod stóp pasażerów zaczęła znikać podłoga. Łódź przechyliła się na bok. Okna po obu stronach były otwarte. Woda natychmiast zaczęła wdzierać się do środka. Bowbel przewróciła Marciones, rozerwała górną kabinę i roztrzaskała okna. Łódź zaczęła tonąć. Szybko napełniała się wodą. Pasażerowie znajdowali się teraz w przechylonej na bok i tonącej pułapce. Nie wiedzieli, dokąd uciekać ani co robić. Wpadli w panikę. Jako że zniknął dach, ludzie na poziomie baru znaleźli się w wodzie. Z sali restauracyjnej można się było wydostać po wybiciu szyby i wspięciu się na pokład, gdzie była dyskoteka. Po obu stronach schodów znajdowały się toalety. Osoba uwięziona w jednej z nich nie miała żadnych szans, by się wydostać. Na poziomie, gdzie odbywała się dyskoteka, znajdowało się dwoje drzwi. Były otwarte. Wielu pasażerom udało się nimi wydostać, ale było to nadzwyczaj trudne, bo łódź leżała na boku. Andrew Sutton wynurzył się. Trzymał swoją dziewczynę Helen. Zdał sobie sprawę, że ktoś trzyma go za kostkę. Próbując zorientować się w sytuacji, wsadził głowę pod wodę. Wtedy zobaczył twarz swojego kolegi Tony'ego. Wszędzie czuł czyjeś ręce. Miał problem z pozostaniem na powierzchni. Jego ramion kurczowo trzymały się dwie osoby. Widział Tony'ego, burzę jego włosów. Twarz, włosy, oczy. Znajdowali się bardzo blisko siebie. Prawie udało mu się wynurzyć. Wszystko działo się bardzo szybko. Nagle w ciągu ułamków sekund Tony przepadł. Zniknął pod wodą. Roger Five, kolejny z gości imprezy urodzinowej, cudem zdołał wypłynąć na powierzchnię. Zdał sobie sprawę, że jest jedną z ostatnich osób, którym się udało. Po wynurzeniu rozejrzał się wkoło. Zobaczył, jak pod wodą znika rufa Marciones. Na powierzchni pojawiły się pęcherzyki powietrza. Masy wody poruszały się. Blisko niego nie było nikogo. Nieco dalej dostrzegł ludzi, którzy trzymali się fragmentów łodzi. Część ocalałych rozbitków zabrały łodzie policyjne i bliźniaczy statek Marciones Herlingham. Jego pasażerowie to zapomniani bohaterowie. Mało kto o nich wspomina, mimo że ocalili wiele istnień ludzkich. Na ich łodzi, która była znacznie większa, także trwało przyjęcie. Pasażerowie byli zszokowani, widząc dziejącą się w pobliżu katastrofę. Równie dobrze taka tragedia mogła spotkać ich. Starali się ratować pasażerów Marcioners, stojąc po jednej stronie statku, mimo zagrożenia, że łódź się przewróci. Ruszyły akcje ratunkowe. Ocalali nie sądzili, że koszmar tragicznej spuścizny Marciones dopiero się zaczyna. Latem 1989 roku w wypadku na Tamizie zginęło 51 osób. Była to jedna z największych tragedii, jakie widziała rzeka. Reakcja władz i mediów jedynie pogorszyła sytuację ocalałych. Część z nich już po kilku godzinach wypisano ze szpitala. Niektórzy, mimo szoku wydostawszy się z wody, wrócili do domu. 11 godzin po wypadku helikoptery wciąż szukają ofiar, a cały kraj dowiaduje się o tragedii. Margaret Lockwood Croft była z mężem w domu, gdy serwisy informacyjne podały wiadomość o katastrofie w Londynie. Uświadomiła sobie, że jej syn Sean mieszka w pobliżu. Mąż uznał, że żona panikuje, ale i tak zadzwoniła do syna. Nie odebrał, więc zostawiła mu wiadomość. Wiedziała, że coś jest nie tak. Wkrótce Margaret, zaniepokojona brakiem kontaktu z synem, przybywa do Londynu. Udała się na policję. Funkcjonariusze wypełniali formularz, wypytywali o wzrost, kolor oczu, nazwisko lekarza i dentysty Shona. Ostatnie pytanie brzmiało: z usług którego zakładu pogrzebowego chce pani skorzystać? Tak wyglądał oficjalny sposób, w jaki poinformowano ją o śmierci syna. To był początek trwającej przez lata walki bliskich i ocalałych o godność, sprawiedliwość i prawdę. Po zatonięciu Marciones media praktycznie bez przerwy relacjonowały sprawę. Przez pierwszy dzień góra dwa skupiały się na faktach. Potem jeden z brukowców zaczął malować ten negatywny obraz. Nagłówek Evening Standard w obelżywy sposób informował, że zginęły osoby homoseksualne. Pojawił się pogląd, że wypadek spotkał tych, którzy sami się o niego prosili. Młodych ludzi chcących, jak to określano, latać zbyt blisko słońca. Zbyt dużo imprezowali, byli japiszonami, tarzali się w kokainie, którą suto popijali szampanem. Dlatego według niektórych nie zasłużyli na współczucie. Na domiar złego władze też miały niewiele współczucia dla rodzin ofiar i ocalałych. Po tragedii działy się rzeczy, które wskazywały, że z całą sytuacją chciano się uporać możliwie szybko. Urzędnikom nie na rękę było szukanie winnych i wszczynanie śledztwa. Dążyli do tego, żeby czym prędzej zakończyć sprawę i zapomnieć o niej. Jakby tego było mało, rodziny nie miały dostępu do ciał. Pojawiły się sugestie, że część z nich pomieszano. Najgorsze miało dopiero nadejść. Lata po tragedii wyszło na jaw, że bez zgody bliskich ofiarom usuwano narządy i kończyny. Bliscy ofiar mogli ubiegać się o odszkodowania, jednak wszystko odbywało się w bezduszny i bardzo formalny sposób. Właściciele Marciones i Bowbell przyjmowali na siebie zobowiązania, ale żądali dowodów od psychiatry, że bliscy ucierpieli z powodu straty dziecka i że wystąpiła u nich nerwica pourazowa. Mimo śledztwa i procesu, bliscy ofiar i ocalali wciąż zadawali sobie pytanie, co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy i kto był temu winien. W 1991 roku kapitana Bowbell uniewinniono po tym, jak nie udało się uzgodnić werdyktu. Rodziny wciąż czekały na odpowiedzi. Cały proces przypominał farsę. Ławie przysięgłych nie przedstawiono wszystkich faktów. Wycofano zeznania świadków, które mogły zaważyć na werdykcie. Miesiąc później Urząd Badający Katastrofy Morskie opublikował raport. I tym razem rodziny również nie uzyskały odpowiedzi. odnosiło się wrażenie, że komuś zależało na zatuszowaniu sprawy. Rodzinom ofiar mydlono oczy naukowym bełkotem. Z raportu nie dowiedzieli się, dlaczego doszło do katastrofy. W 1995 roku ława przysięgłych w postępowaniu koronera wydała oświadczenie, że 51 osób, które zginęły na Marciones, zostało bezprawnie pozbawionych życia. Rok później prokuratura oświadczyła, że nowe oskarżenia mają nikłe szanse na powodzenie. W świetle prawa tragedia Marciones nie była przestępstwem. Rodziny ofiar były oburzone. Nigdy nie użyto dowodów, które były dostępne od samego początku. Nie wezwano świadków, których należało przesłuchać. Skoro rzecz nazywa się bezprawnym pozbawieniem życia, dziwnym wydaje się to, że nie ma podstaw do wniesienia oskarżenia. W 2001 roku ocalali i bliscy ofiar w końcu doczekali się odpowiedzi. W wyniku trwającego 11 lat oficjalnego dochodzenia winą za tragedię obarczono oba statki, które zaniedbały obserwacje. Kapitan statku Bowbel po południu wypił kilka piw. W momencie katastrofy nie miał we krwi alkoholu, ale zostało to zakwestionowane. Ponadto załoga Bowbel nie nadała sygnału SOS i nie spuściła tratw ratunkowych, mimo że widziała ludzi w wodzie. Ofiary to nie tylko ci, którzy zginęli tragicznie, ale również ocalali i rodziny. Poznanie prawdy to pierwszy etap żałoby. To skandal, że dochodzenie trwało tyle lat. Jego wynik niczego nie zmienił, ale dał poczucie zadośćuczynienia i tego, że jednak ktoś przejął się wypadkiem. Pozwolił zacząć żałobę. Od czasu tragedii Tamiza stała się o wiele bezpieczniejsza. Wprowadzono nowe przepisy, skuteczniejszą komunikację radiową, monitoring oraz oświetlenie. Od wypadku Marciones statki pasażerskie muszą mieć reflektory na dziobie i rufie. Zmienił się też sposób, w jaki władze reagują na podobne wypadki. Sprawa Marciones miała istotny wpływ na treść ustawy z 2007 roku regulującej kwestie wypadków śmiertelnych. Na Tamizie powstały 4 stacje ratownictwa. Ich łodzie ratują dziesiątki ludzi rocznie. W 1996 roku pogłębiarka Bowbel zatonęła w pobliżu Madery. W 2009 roku ocalały w katastrofie Andrew Sutton nurkował przy wraku, przez który niemal stracił życie. Pod wodą udało mu się odsłonić nazwę statku – Bowbel. Przez tyle lat niewiele się zmieniła, ale pokryła ją rdza i roślinność. Andrew nie uważa, żeby tragedia dała komukolwiek coś pozytywnego poza kilkoma łodziami ratunkowymi. Nie wzbogaciła niczyjego życia. Przysporzyła tylko problemów. Większość ludzi poszła do przodu. On jednak nadal żyje w wielkim smutku. Codziennie rano pływa. Wchodząc do basenu, recytuje imiona zmarłych przyjaciół. Nie chce o nich zapomnieć i nie uważa, żeby wymazanie ich z pamięci było stosowne. Często przechadza się brzegiem Tamizy. Kocha tę rzekę. Jest niezwykle piękna. Spaceruje podczas odpływów i podczas przypływów. Przygląda się jej z mostu, chłonąc jej majestat. Jest to miejsce, w którym omal nie zginął, ale nie może się od niego oderwać. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 25, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, w Orange pozycje 463 i 227 w technologii satelitarnej, w sieci TOJA numer 354, a w UPC 116 i 405. Zapraszamy!